magazyn opinii.
Emily Dickinson, 258. Czyta tłumacz Szymon Żuchowski. Czasem światło pada skośnie zimą, tuż przed zmierzchem, i przytłacza niczym pieśni, które grzmią w katedrze. Niebiański ból nam przynosi, nie zostawia szramy, prócz wewnętrznej rozbieżności tam, gdzie sens się tai. Nikt nie umie pojąć nic. To pieczęć zwątpienia. To wszechwładna niedola zesłana z przestrzeni. Gdy się zbliża, pejzaż tężeje. Milknie cień najgłębszy. Gdy odchodzi, jest jak spojrzenie w puste oczy śmierci. Tłumacz niejednokrotnie chciałby się wytłumaczyć, ale nie zawsze może i nie zawsze powinien. Co do zasady, sądzę, że przekład ma bronić się sam. Zresztą jak większość dzieł sztuki, w tym literatury. Z dwoma wyjątkami. Pierwszy to sytuacja, w której to właśnie przekład jest na pierwszym planie, czyli gdy porównujemy różne spolszczenia tego samego utworu. Drugi zachodzi wtedy, kiedy mamy do czynienia z wyimkiem większej całości. Tłumacz ma prawo dopowiedzieć to, czego nie da się wywnioskować bez szerszego kontekstu. W przypadku prezentowanych na łamach pisma tłumaczeń wiersza Emily Dickinson mamy do czynienia z oboma tymi okolicznościami naraz. Poezja Dickinson jest tak niejednoznaczna, a ilość miejsca tak ograniczona, że nie będę zagłębiał się w niuanse interpretacyjne, a skupię się głównie na sprawach formalnych, jako łatwiej uchwytnych, a nie mniej istotnych. Jedną z większych pokus, którym stawia czoła tłumacz, jest chęć pójścia za własnym gustem z pominięciem preferencji autora oryginału. Przy Dickinson musiałem opierać się pokusie wygładzania chropawości metrycznych. A to dlatego, że da się im przypisać rolę czynną semantycznie, podbijającą wydźwięk miejsc, w których występują. Jest tak w pierwszym wersie drugiej strofy. Przedtem gładki rytm wersów nieparzystych ulega zaburzeniu akurat na słowach heavenly hurt, co można powiązać z wątpieniem pobrzmiewającym w wierszu, albo przeciwnie, uzasadnić religijnym uniesieniem, wzmocnienie akcentu zdaniowego na słowie heavenly. Kolejna nieregularność pojawia się w pierwszym wersie trzeciej strofy. None may teach it any. Jakby korespondowała z niemocą, o której mowa. Przypomina zająknięcie się. Podobnie w wersie trzecim tej strofy, gdzie czytamy o niedoli, udręce, affliction. Także pierwszy i trzeci wers czwartej strofy wykazują nieregularność. Mają o jedną sylabę więcej, jakby wiersz pod koniec zwalniał, odraczając nadejście puenty i potęgując napięcie. Interpretować te nieregularności można różnie. Chciałem zatem, by i czytelnik mógł się nad nimi zastanowić. Chociaż więc korciło mnie, żeby wyrównać wszystko metrycznie, zdecydowałem się na zaburzenia w sylabotonice, niekoniecznie jednak powielające strukturę tekstu wyjściowego. Dochodzimy tu do kwestii zasadniczej. Czy wierność formalna względem oryginału ma oznaczać kopiowanie jego struktury metrycznej? Rytmika poezji angielskiej znacząco różni się od polskiej, ponieważ w angielskim wersy bardzo często kończą się sylabą męską, z przyciskiem wyrazowym. W języku polskim tak akcentowane są niemal wyłącznie słowa jednosylabowe. I to nie wszystkie. Bo część z tych słów nie posiada w ogóle własnego akcentu. Wybór jest zatem bardzo ograniczony. Polskie liryki z przewagą rymów męskich brzmią mniej więcej tak. Ja kocham cię, ty kochasz mnie, więc chodźmy gdzieś przytulać się. Sprawniejsi autorzy potrafią znaleźć oryginalniejsze rymy, typu źdźbeł, zmeł, czy mątw, trąd. Niemniej w większym nagromadzeniu potrafią one brzmieć mało komunikatywnie. Tekst przyładowany nimi robi się wyboisty, a czasem wręcz nabiera niezamierzonego komizmu. Wiersz Dickinson ma prawie same rymy męskie. męskie zakończenia wersów. Uznałem, że po angielsku ta męskość jest równie naturalna, co po polsku żeńskość. W przekładzie postawiłem na tę drugą. Może i ułatwiło mi to nieco zadanie, ale dlaczego nie pójść taką drogą, skoro jest ona zgodna z polską prozodią? Poza tym nierzadko to, co niepotrzebnie utrudnia pracę tłumaczowi, uprzykrza również lekturę czytelnikowi. Jest też kłopot z poziomem dokładności rymów. U Dickinson bywają one różne. Czasem asonują, czasem konsonują, raz są dokładne, a raz niezbyt. Starałem się zachować to zróżnicowanie tam, gdzie było to dla mnie osiągalne. Swoją drogą to wyjątkowa ironia losu, kiedy w tłumaczeniu rym wychodzi samorzutnie, ale u autora jest nieobecny lub ma radykalnie odmienny kształt i trzeba go na siłę uszkadzać. Praca nad wierszem to reakcja łańcuchowa, redakcja łańcuchowa. Bywa, że zmiana jednego wyrazu pociąga za sobą lawinę konsekwencji dla formy i treści. Na dodatek tłumaczenie poezji nieuchronnie wiąże się z jej interpretacją. Trudno przełożyć wiersz, nie przesuwając, nie zawężając, ani nie rozszerzając jego znaczenia. Największym wyzwaniem w wierszu 258 Emily Dickinson było pod tym względem zakończenie. Bardzo enigmatyczny w oryginale ostatni dwuwiersz może obejmować rozmaite koncepty, na przykład spojrzenie śmierci, spojrzenie na śmierć, wygląd śmierci, albo wszystkie naraz. Słowo distance może teoretycznie naprowadzać na patrzenie z perspektywy. Dystans do czegoś, odległość w czasie, rozłąkę, ale też coś nieobecnego, pustego we wzroku. Przyznam szczerze, zdecydowałem się na trochę zawężające spojrzenie w puste oczy śmierci. Wybrałem to rozwiązanie spośród kilkunastu kombinacji, które rozważałem i, prawdę mówiąc, nie umiem powiedzieć, dlaczego to właśnie ono wygrało. Może to skutek działania wspomnianej przez poetkę Imperial Affliction? Fraza ta bywa tak różnie rozumiana, że, mam nadzieję, któreś z jej potencjalnych znaczeń właściwie usprawiedliwia mój wybór.
Wiersz ukazał się w 15 numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Czytał tłumacz Szymon Żuchowski.